Dzień dobry Państwu. Na maturze matematyka, a w klubie PiS wielka radość, bo jak rozumiem, wszyscy się tam cieszą, że ograli opozycję.
Triumfowali. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, mój Krzysztof Sobolewski, nasz gość. Panie pośle, było święto, świętowaliście, cieszyliście się, szampany strzelały.
Panie doktorze, cieszy się powinna Polska z tego, co się wczoraj stało w Sejmie. Wynik imponujący, tak że mówiąc żartem, można się było zastanawiać w pewnym momencie, czy nie dorzucić czegoś do zmiany konstytucji, bo taka większość się klarowała w pewnym momencie, ale cieszymy się z tego, że część klubów parlamentarnych się zreflektowała, mówię tu o PSL-u, i zagłosowała za pieniędzmi, które są potrzebne naszym samorządom, naszym
w zasadzie przeciw była tylko Konfederacja, ale najliczniejszą grupą, która była przeciw, była jednak część klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie tylko ziobryści, ale również troje posłów PiS-u, nie Solidarnej Polski, głosowało przeciwko planowi tego rządu i to mimo obowiązującej dyscypliny klubowej. Jakie konsekwencje spotkają tych posłów?
To już jest decyzja szefa klubu i rzecznika dyscypliny w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
Naturalnie, ale jakie konsekwencje mogą ich spotkać?
Na pewno będą takowe konsekwencje i to mogę zapewnić krótkoterminowe i długoterminowe.
Krótkoterminowo to możecie im zabrać po 1000 zł albo i więcej i pogrozić palcem, a długoterminowo to rozumiem, że możecie ich nie wpuścić na listy wyborcze. To chce pan powiedzieć?
Tutaj bym zamknął tylko i wyłącznie na tym stwierdzeniu, krótko i długoterminowo.
Posłowie Solidarnej Polski nie mają czego szukać na listach PiS-u?
Tego nie powiedziałem, panie redaktorze. Liczymy na to, że w 2023 roku blok Zjednoczonej Prawicy będzie wszedł na jednej liście i tego się utrzymamy.
Rozumiem, że będą tak zjednoczeni jak teraz prawica w Rzeszowie, prawda? Tam na początku wystawiała aż troje kandydatów, teraz zdaje się, ta liczba się nieco zmniejszyła. Przeciwko Marcinowi Warchołowi, kandydatowi Solidarnej Polski, startuje kandydatka PiS-u, pani wojewoda Ewa Leniart.
Panie redaktorze, będąc precyzyjnym, kandydatka popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, bo nie jest to kandydat stricte z komitetu partyjnego. Natomiast umowa koalicyjna nie zakładała, że w takich wyborach, jak akurat mamy w Rzeszowie, czyli przedterminowe tak naprawdę, będzie jeden kandydat Zjednoczonej Prawicy, więc tutaj nic nie jest poza umową koalicyjną, ponad umowę koalicyjną, dlatego cóż...
Ale nie martwi to pana, że Solidarna Polska i PiS rywalizują nie tylko ten sam elektorat, ale w ogóle startują przeciwko sobie po prostu.
Panie redaktorze, w polityce każdy chce pokazać swoje upodmiotowienie jako partia polityczna, no i tutaj nasi przyjaciele Solidarnej Polski też wyszli z takiego założenia. Cóż, zdecydują wyborcy.
To wracając na sekundę do tego Europejskiego Funduszu, który został wczoraj przegłosowany, myśli pan, że Senat go przyjmie?
Panie redaktorze, z tego co mówił pan marszałek Tomasz Grodzki, chyba już w przyszłym tygodniu będzie to przedmiotem obrad Senatu i mamy nadzieję, że tam będzie... Mam nadzieję, podobny wynik, a może nawet lepszy procentowo niż w Sejmie w kwestii przyjęcia ustawy ratyfikującej, ratyfikacji ustawy o zasobach własnych.
Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Panie pośle, czy pan jest utracjuszem?
Czy utracjuszem jestem? No, nie przypuszczam. Nie.
A ja sprawdziłem
nie patrzę tak na siebie.
A ja sprawdziłem pańskie oświadczenie majątkowe. Panie pośle, jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu, a przecież nie ma powodu, by nie wierzyć posłom, nie ma pan po prostu nic. Nie ma pan domu, nie ma pan mieszkania, nie ma pan działki. Miał pan 12 tysięcy złotych oszczędności i 12-letni samochód wart kilkanaście tysięcy, ale miał pan też 25 tysięcy złotych długu. Jeśli by to jakoś sumować, to nie ma pan literalnie nic. Ma pan tyle, co na sobie. Nie ma pan żadnej biżuterii, żadnych zegarków, obrazów, księgozbioru, niczego wartego ponad 10 tysięcy złotych. Panie pośle, jak się ma 43 lata i człowiek nie ma nic, literalnie nic, to albo przeszedł jakiś kataklizm, albo jest po prostu utracjuszem.
Panie redaktorze, są wydatki, o których się nie mówi, są koszty, o których się nie mówi, natomiast co do mieszkania w dzisiejszych czasach, wynajem też jest formą mieszkania, więc ja tak naprawdę od kilkunastu lat tylko i wyłącznie wynajmowałem mieszkania, jeśli tu, czy w Warszawie, czy w innych miejscach się zdarzało. Więc to też są koszty.
Ale pamięta pan, jak, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości pokpiwali sobie z Krzysztofa Bosaka, kandydata na prezydenta, że dorosły człowieka literalnie nie ma nic, nigdzie nie pracował i tak dalej. A teraz proszę bardzo, prominentny poseł PiS, bo pan nie jest przecież szeregowym posłem, jedynka na liście i szef komitetu wykonawczego i tak dalej, i tak dalej. I nic, literalnie nic.
Panie redaktorze, kampanie też kosztują, więc a ta pożyczka na przykład jest na kampanię
wyborczą. Panie pośle, czy ma pan rozdzielność majątkową ze swoją żoną?
Nie, nie mam, panie redaktorze.
To zastanawiające. Proszę państwa, Krzysztof Sobolewski jest najlepszą partią w Polsce. To od razu bądźmy szczerzy, to sobie powiedzmy. Pani Sylwia Beata Sobolewska, żona pana posła, ona sobie jak gigantyczną karierę. Po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę w 2015 roku i po tym, zwłaszcza po tym, jak została pańską żoną. No bo pracownica Inspekcji Handlowej w Szczecinie najpierw w 2015 PiS wygrywa wybory, w 2016 roku Sylwia Klewin, wtedy jeszcze Sylwia Klewin, bo to było kilka miesięcy przed ślubem, zostaje dyrektorką, zostaje wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej. Ale to jeszcze nic, proszę państwa, bo po tym jak wzięła ślub z panem posłem, trafiła do kilku rad nadzorczych. W dwóch już nie jest, w trzech jest nadal. Orlen Paliwa, Anwil należący do grupy Orlen. A że to kobieta wielu talentów, to zasiada również w Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego w Szczecinie. Panie pośle, to tak miało być? To są te słowa, to jest to spełnienie tych słów Beaty Szydło, że polska polityka musi być inna, pokora, praca, umiar, koniec z arogancją władzy i koniec z pychą?
Panie redaktorze, moja żona jest osobą prywatną, nie jest osobą publiczną. Jest osobą niezależną, ambitną i o tym, co, gdzie pracuje, to dowiaduje się jako jeden z ostatnich.
Naprawdę? Czyli w żaden sposób pan jej nie pomagał znaleźć pracę w spółkach Skarbu Państwa?
Jest niezależną osobą, jak panie redaktorze, jak niedawno jeszcze słyszałem, że też pan redaktor wspominał o tym, że pana żona też...
Moja żona, panie pośle, moja żona nie pracuje w żadnej spółce Skarbu Państwa, ani w niczym takim.
Mówię o pracy, panie redaktorze, mówię o pracy. Załatwiła sobie, a dowiaduje się o tym...
Nie, panie pośle, ale sekundę, panie pośle, nie, panie pośle, rozumiem, że to jest koincydencja, że zostaje pańską żoną, pracownica Inspekcji Handlowej zostaje pańską żoną i później zasiada nagle w trzech radach nadzorczych dużych firm, tak? Zarabia tam kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, jest osobą prywatną, jest osobą
Ale pan nie jest osobą prywatną, panie pośle, jest pan prominentny.
Ja nie jestem osobą prywatną, dlatego odpowiadam, panie
to
redaktorze.
To tylko jedno słowo na koniec tego wątku w tej części radiowej. Korupcja, nepotyzm i kolesiostwo rozdały się dzisiaj po Polsce w rozmiarach wcześniej nieznanych. Trudno się nie zgodzić z Jarosławem Kaczyńskim, gdy się słyszy o takich przypadkach, a będzie ich więcej, zostańcie państwo z nami na rmf24.pl i winteri.pl. Tam porozmawiamy o tej korupcji, kolesiostwie i nepotyzmie. No to jesteśmy z naszymi drogimi internautami. Panie pośle, ja wiem, że pańska żona jest osobą prywatną, ale pan nam chce powiedzieć, że tak naprawdę to zbieg okoliczności, że pańska żona, która, jak rozumiem, ambitna była zawsze, przez lata pracowała jako inspektor handlowy, a gigantyczną karierę robi dopiero wtedy, kiedy wy zdobyliście władzę i kiedy została pańską żoną?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, jest osobą prywatną, jest niezależna i jak już pan redaktor wspomniał jeszcze o tym, o inspekcji handlowej, tam przepracowała ponad 13 lat.
Tak, dokładnie.
I doświadczenia, i kompetencje, i doświadczenia zdobyte.
Dokładnie.
Wykorzystuje tam, gdzie może, a że jest osobą niezależną i ambitną, więc.
Ale panie pośle,
tam, gdzie,
jeszcze raz, czy może pan.
Gdzie te kompetencje mogą się przydać?
Więc, panie pośle, czy może pan. Czy
jeszcze raz powtarzam, jest osobą prywatną i
panie
jest
pośle,
niezależną.
Panie pośle. Pańska żona jest osobą prywatną. Pan to mówił z 10 razy, ja to mogę powiedzieć jeszcze raz. Pani Sylwia Beata Sobolewska jest osobą prywatną i nie zajmowalibyśmy się nią, Gdyby nie to, że jest pańską żoną i po dojściu was do władzy, to ona nagle okazuje się profitentem dobrej zmiany. Dla niej to rzeczywiście dobra zmiana, trzeba to powiedzieć, tak. Dla pani Sylwii Sobolewskiej jest to dobra zmiana. Najpierw zostaje dyrektorką w inspekcji handlowej, w której pracuje, a później Centrum Badań Jakości zasiada w Radzie Nadzorczej. Później nagle sprawdza się w bankowości, PKO TFI. Tam jest w Radzie Nadzorczej. Wreszcie zostaje dyrektorem w Orlenie. I to ważnym dyrektorem. I cóż? Orlen Paliwa. Tam Rada Nadzorcza jedna. Anwil, należący do grupy Orlen, kolejna Rada Nadzorcza. I wreszcie, jakby tak było mało, port lotniczy Szczecin-Goleniów. Czy jest jakieś miejsce, w którym pańska żona nie może zasiadać, albo nie zasiada i nie będzie zasiadać?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Nie mi o tym decydować, ani ja w tym nie mam z tym... Nie mam w tym temacie swojego udziału. Jako mąż niezależnej, ambitnej kobiety czasami dowiaduję się na końcu.
Pan nie wiedział o tym, że pańska żona dostanie pracę w Orlenie, tak?
To już, panie redaktorze, chyba powiedziałem.
Nie, nie powiedział pan tego jasno. Czy pan może nam powiedzieć, że pan nie tylko nie wiedział o tym, ale nie pomagał żonie w znalezieniu tej pracy?
Mogę powiedzieć jasno.
To proszę.
Nie miałem takiego udziału w tym, ani w poszukiwaniu, ani w znalezieniu tej pracy.
To wie pan, ja mam dla pana, to dobrze, ja panu oczywiście wierzę, bo jakżeżbym miał nie wierzyć posłom. Ale to muszę powiedzieć, że te zbiegi okoliczności są szersze w Prawie i Sprawiedliwości. Ot, proszę taki przykład. Emilia Hermaszewska, żona europosła Ryszarda Czarneckiego. Od roku 2016. Cóż za zbieg okoliczności z przejęciem przez PiS władzy? Zasiada w dwóch radach nadzorczych, w Armaturze Kraków, ona należy do grupy PZU i w należącej do grupy PGE, też państwowej, firmy Elmen. Zbieg okoliczności, prawda? A Marcin Przyłębski, syn pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, najpierw był dyrektorem w PKO SA, ale krótko, bo rok, a później przeszedł na ważniejszego dyrektora do PZU. I mogę to mnożyć. Patrycja Kotecka, to wszyscy wiemy, żona Zbigniewa Ziobry, została najpierw dyrektorem, a później członkiem zarządu firmy ubezpieczeniowej Link 4. Chce pan jeszcze, panie pośle, bo ja mam jeszcze parę przypadków. No moje ulubione przypadki rodziny państwa Kloców, gdzie najpierw córka, a później mąż, pani europoseł Kloc, znaleźli pracę w agencjach państwowych. No i wreszcie, to też jest ładny przykład, Dorota Ciszewska-Mielewczyk, parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości od 22 lat. No w 2019 powinęła jej się noga, ale nie na tyle, by zostać na lodzie, bo nagle odkryto, że ma kompetencje i została prezesem Polskich Linii Oceanicznych.
Czy panie redaktorze, mam rozumieć, że te osoby nie mają kompetencji, tak?
Nie, panie pośle, mam rozumieć, że tak naprawdę jest to wyłącznie koincydencja, że przypadkiem zostali członkami rad nadzorczych, przypadkiem zostali dyrektorami w ważnych firmach, zaraz po tym, jak PiS objął władzę, tak? To chce nam pan powiedzieć?
Panie redaktorze, przypadki chodzą po ludziach.
Wie pan, a pycha kroczy przed upadkiem.
Tak, zgadza się.
I nie boi się pan, że to właśnie raczej ten drugi przypadek teraz obserwujemy?
Panie redaktorze, nie mam takiej obawy w tej chwili, że ta pycha kroczyła przed upadkiem. Natomiast jeszcze raz mogę tylko zapytać pana redaktora, czy te osoby nie mają kompetencji?
Panie pośle,
tak? Ja rozumiem, że mają być wykluczone tylko i wyłącznie dlatego.
Pani Julia Kloc jest germanistką. Rozumiem, że są to właśnie te wyjątkowe kompetencje, by pracować w Agencji Rynku Rolnego, prawda?
Panie redaktorze, to już jest pytanie do osób, które zatrudniają.
Więc... Pańska żona, zaraz sekundkę, pańska żona, bo zajmijmy się pańską żoną. Przypomnij mi pan, jakie studia skończyła?
Biologię.
I dlatego właśnie.
Szczecińskim.
I dlatego właśnie jako biolog, no, jak to śpiewał kiedyś Kelus, biolog znajduje pracę w cenzurze. Cenzury nie ma, przynajmniej formalnie, a biolog znajduje teraz pracę w Orlenie. Zostaje tam dyrektorem działu systemów zarządzania i ryzyka korporacyjnego. Pani z inspekcji handlowej ma te rzadkie kompetencje po biologii, by zarządzać ryzykiem korporacyjnym Orlenu.
Jeszcze raz, jeśli już jesteśmy i chce pan redaktor mówić o kompetencjach. 12 lat w inspekcji handlowej, dyrektor inspekcji handlowej. zarządzanie. Więc
kilkanaście tysięcy osób w Polsce pracuje w inspekcji handlowej. Rozumiem, że oni wszyscy mogą teraz...
Żeby nie podważać też kompetencji, bo ja rozumiem, że można mieć tutaj, jak pan redaktor mówi, koincydencję, tak?
Tak.
Natomiast nie chciałbym też, żeby podważać kompetencje osób, które zajmują w tej chwili różne stanowiska kierownicze. Więc
ale dlaczego mam nie podważać tych kompetencji?
Panie redaktorze, może pan oczywiście, natomiast ja będę tutaj mógł też w drugą stronę bronić.
No dobrze, ale może pan bronić swojej żony i to jest zrozumiałe. Nawet w takiej sytuacji jak ta, a ja ją oceniam,
dlaczego
bądźmy szczerze...
Dlaczego nawet w takiej sytuacji jak ta? Dlaczego?
Dlatego, że to jest sytuacja, beznadziejna.
Wszyscy... Zawsze będę bronił swojej żony, tak jak i pan redaktor będzie bronił
panie
swojej,
pośle,
więc trudno jest nie bronić.
Panie pośle, dobrze, ale przecież ja dżentelmenerii panu nie ujmuję. Mało tego, pańska żona może być przesympatyczną, inteligentną kobietą. Nie o tym teraz mówimy. Mówimy tylko o tym, że gdyby to się działo za Platformy, to pan pierwszy by krzyczał, że jest to bezwstydny przykład nepotyzmu i kolesiostwa, że jest to rozkradanie Polski, że jest to załatwianie pracy po znajomości, że jest to łamanie wszelkich standardów i tak dalej, i tak dalej. No przecież cytowałby pan premiera Kaczyńskiego, który mówił właśnie o tym, jak to rozlała się ta fala nepotyzmu i kolesiostwa. I to nie jest ten przykład tej fali właśnie?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, osoba prywatna, niezależna i ambitna, a dowiaduje się o tym jako jeden z ostatnich, więc bardzo bym prosił jednak, aby też uszanować to, że ktoś chce się rozwijać i ktoś chce...
Panie pośle, ale jeżeli ktoś się chce rozwijać, to mam przecież tyle możliwości. Rynek jest pełen ofert pracy. Mamy najniższe bezrobocie w Europie. W związku z tym, jak rozumiem, fachowcy są poszukiwani przez firmy prywatne. Jeżeli wy wszyscy, wy albo wasze rodziny, jesteście ludźmi o tak rzadkich kompetencjach, to dlaczego nie biją się o was komercyjne banki, komercyjne firmy paliwowe, komercyjne koncerny finansowe, nie państwowe? No i tu zapadła cisza.
Panie doktorze, ponieważ miałem problem, nie słyszałem pana doktora. Przepraszam, jeszcze... ostatnie pytanie kompletnie nie słyszałem.
To jeszcze ja to powtórzę, jeśli wam pozwoli. No, dlaczego skoro wy wszyscy i członkowie waszych rodzin, wasze żony, wasi synowie mają tak rzadkie kompetencje, to dlaczego nie zatrudniają ich firmy prywatne? Dlaczego nie zatrudniają ich prywatne banki?
Nie powiedziałem, że rzadkie kompetencje. Po prostu kompetencje do zasiadania na tych stanowiskach. Natomiast trudno jest podważać, jeśli już chcemy o tym dyskutować. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Osoba prywatna, więc ja rozumiem, panie że pośle. Dzisiaj był program tylko i wyłącznie o mojej żonie.
Nie, skąd? Rozmawiali?
Bardzo dziękuję, panie pośle, bardzo proszę. Że pan ją tak chce docenić i...
Nie, panie pośle, to jest to jest raczej rozmowa o panu. To jest rozmowa o tym, jak pan rządząc Polską.
Nie, mówimy o osobie prywatnej cały czas.
Nie, panie pośle, rozmawiamy o pośle Krzysztofie Sobolewskim. To jest z panem wywiad. To jest z panem. Jest to rozmowa. Nie, panie pośle, pan pozwoli, że pozostanę przy swoim. Najpierw rozmawialiśmy o polityce, a później o tym, jak wygląda realizacja waszych obietnic. Tych obietnic, które składała Beata Szydło, mówiąc o pokorze, o umiarze, o tym, że już nie będzie polityki kolesiostwa. O tym właśnie rozmawiamy. Ja panu pokazuję, że pańska żona zasiada w tej chwili w trzech radach nadzorczych. Jest ważnym dyrektorem w Orlenie. Nie dlatego, że wcześniej... Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Ja nie mówię na przykład nic o karierze siostry pana premiera Morawieckiego. Wie pan, dlaczego nie mówię? Dlatego, że siostra pana Morawieckiego przez kilkanaście dobrych lat, zanim w ogóle Mateusz Morawiecki zawitał do polityki, pracowała w tej samej firmie. Kroczyła tam drogą normalnej kariery, a że jest wykształcona, to w pewnym momencie trafiła tam do zarządu. To jest jej prywatna sprawa. Ona od kilkunastu lat tam pracuje i nikt nie ma podejrzeń, że załatwiał jej to brat. Natomiast w przypadku pańskiej żony, pan mówi o unikalnych, rzadkich kompetencjach. To ja panu powiem tak.
Nie mówiłem o unikalnych, rzadkich.
Dobrze, o kompetencjach. Jeżeli każdy pracownik inspekcji handlowej ma takie kompetencje, to szanowni słuchacze, drodzy państwo, jeżeli pracujecie w inspekcji handlowej albo wasza rodzina pracuje, to proszę od razu pukajcie do Orlenu. Tam wakują tysiące stanowisk dyrektorskich i rad nadzorczych. Na pewno znajdziecie tam robotę. W końcu przecież to nie chodzi o politykę, tylko o wasze wyjątkowe kompetencje. Panie pośle, Ostatnie pytanie w tej sprawie, zupełnie ostatnie. Nie wstyd panu?
Panie redaktorze, mam się żony wstydzić? Panie redaktorze, pan żartuje.
Nie, nie żony, panie pośle. Tego, właśnie, że załatwia pan jej pracę tak bezwstydnie.
Panie redaktorze, nie załatwiałem pracy nikomu, a tym bardziej swojej żonie, więc bardzo bym prosił, aby jednak nie iść za daleko w stwierdzeniu.
A zna pan Daniela Obajtka?
Znam jako, jest członkiem PiS-u. Był członkiem PiS-u od 14 lat.
I rozumiem, że fakt pańskiej znajomości, pana, człowieka, który odpowiadał za regionalne struktury PiS-u, z Danielem Obajtkiem, nie ma żadnego wpływu na to, że pańska żona została dyrektorem w firmie zarządzanej przez Daniela Obajtka, prawda?
Panie redaktorze, znam też wiele innych osób i to o niczym nie świadczy.
Ja rozumiem, że ale ma pan tylko jedną żonę. Znalazł pan jej aż 4 posady, no już więcej chyba kobieta nie da rady.
Panie redaktorze, nic nikomu nie znajdowałem, także żonie...
To jeszcze raz odpowie pan na to pytanie, czy fakt, że pan zna Daniela Obajtka, pan człowiek odpowiedzialny za struktury PiS-u, zna Daniela Obajtka, członka Prawa i Sprawiedliwości, nie ma żadnego wpływu na to, że pańska żona została dyrektorem w Orlenie i dostała od tego Orlenu kilka rad nadzorczych.
Znam też kilka innych osób, kilkanaście innych osób, które w tej chwili
tak,
zajmują kierownicze stanowiska w Polsce.
To jeszcze raz pan pozwoli, że zadam to pytanie.
Nie, ten fakt nie ma nic wspólnego z tym, gdzie pracuje moja żona.
Panie pośle, dobrze, to jeszcze jedno pytanie, zupełnie już niezwiązane z tym. Na koniec, jeśli pan pozwoli, porozmawiamy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Sejm wybrał na to stanowisko Bartłomieja Wróblewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Była pewna nadzieja, że Senat może go poprzeć, bo senator PSL Jan Filip Libicki mówił, że gotów jest go poprzeć, ale wczoraj powiedział, zadeklarował na naszej antenie, że nie, że tego nie zrobi, nie będzie głosował za Bartłomiejem Wróblewskim. Czy to oznacza, że ta kandydatura w zasadzie już nie ma szans w Senacie?
Tak jak jeszcze niedawno twierdzono, że będzie problem z Krajowym Planem Odbudowy w Sejmie, wynik okazał się zaskakująco wysoki, popierający ratyfikację ustawy. Tak samo może być niespodzianka w Senacie w kwestii potwierdzenia wyboru na Rzecznika Praw Obywatelskich pana doktora Bartłomieja Wróblewskiego.
A jeśli nie on, to kto?
Czy... Ja, panie redaktorze, nie gdybam mnie, to pytanie już hipotetyczne na przyszłość, więc ja raczej nie będę gdybał. Liczymy, że chyba w przyszłym tygodniu jest posiedzenie Senatu i tam
tak, będzie w przyszłym tygodniu głosowane, za tydzień.
Rozstrzygnięta sprawa i tego pytania i gdybania nie będzie potrzebne. Nie będzie potrzebne już po...
Ano, zobaczymy rzeczywiście za tydzień, ale nie ma pan takiego poczucia, że trzeba było się raczej dogadywać z opozycją, tak jak dogadaliście się właśnie z Lewicą w sprawie kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wtedy byłaby szansa na to, że przejdzie on w Senacie i że wreszcie od września to stanowisko nie będzie wakowało, tylko będzie tam prawowity Rzecznik Praw Obywatelskich, wybrany nową kadencję i tak dalej.
Panie redaktorze, to czy rozmów nie ma, czy nie ma tych, to tutaj nie mogę zaprzeczyć, że takowe rozmów nie ma. Natomiast jaki będzie efekt, to przekonamy się w przyszłym tygodniu, a takie rozmowy, dobrze pan redaktor wie, że lubią ciszę.
Kibic Wisły Kraków. Krzysztof i AC Milan, tak?
Głównie AC Milan, Wisła Kraków w Polsce oczywiście.
Krzysztof Sobolewski był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia,
dziękuję.
Do widzenia państwu.